Ry. Dzień dobry. Starcia gigantów Jastrzębski Węgiel i Zaksa, bo myślę, że dzisiaj wrócimy sobie też do finałów Plus Ligi. Kuba Bednaruk, Papa Drzyzga, witajcie panowie. Odpoczęliście trochę po wojażach i po ostatnich transmisjach, a natłok ich był straszny, ale widzę, że tutaj lepsza pogoda niż w Italii, Papo, co?
No, wprawdzie ja w tej Italii byłem takie mgnienie oka intensywne, więc nie za bardzo ucierpiałem, ale wiem, że ekipa polsatowska trochę bardziej była przemoczona. Pachnieliście tą wilgocią.
Wilgocią, zgnilizną.
No jeszcze nie zgniło, ale już byliście blisko jak wizyta pod namiotem w polskim lecie na Mazurach.
Dobrze, ważne, że forma naszych siatkarzy była właściwa i że tam było wszystko jak należy, słonecznie. Pierwsze wasze wrażenia po tych, można powiedzieć, 10 dniach, czyli ostatnim meczu finałów i finale Ligi Mistrzów i tym przewrocie, który się dokonał między Jastrzębskim a Zaksą.
No ja wiem, czy tu możemy mówić o przewrocie. Ja myślę, że oczywiście Jastrzębski Węgiel ustawił sobie bardzo wysoko poprzeczkę pod tytułem jakość gry w playoffach i stworzona ta bardzo mocna różnica sportowa, no jednak bardzo wpływała na te oceny przedmeczowe, czy tam jakieś prognozy. Natomiast już sam finał był mniej więcej zbliżony do tego, co oba zespoły prezentują i mają ten potencjał, w którym funkcjonują, bo po prostu nic idealnie nikomu nie wychodziło. Jastrzębie grało zdecydowanie z mniejszą energią taką fizyczną, z mniejszą pewnością. Ja mówiłem w przedmeczowych jakichś tam analizach, wprawdzie krótkich, bo tam nie mieliśmy specjalnie czasu, że ten jednak poziom zagrywki i gra na wysokiej piłce, co było ogromnym atutem Jastrzębskiego, będzie kluczem, bo Zaksa umie grać na słabych parametrach czysto statystycznych, a Jastrzębski chyba trochę gorzej, ale sam finał nie był wcale jakby zaskakujący. Jeśli byśmy odnosili się tylko do playoffów, do finału ścisłego u nas w Plus Lidze, no to pewnie wielu, ja też stawiałem na Jastrzębski Węgiel, ale to nie było stawianie typu 90-10. No to był absurd. Zaksa to jest drużyna za dużą ilością dobrych zawodników, żeby takich pognębić. Było tylko pytanie, w którą stronę ich dyspozycja pójdzie, bo było widać ogromne problemy jednak w finale, a u Jastrzębskiego nie. I teraz było pytanie, czy 8-10 dni tych, nazwijmy, przerwy treningowych, których jedni mogli utrzymywać i wygasić swoją radość trochę po mistrzostwie, a drudzy musieli przełknąć tą złość i zamienić to na pracę. Pamiętam pierwsze słowa, jak się witaliśmy w Turynie, jak powiedzieliście, Lepinio, że treningi, obserwowaliście trening. To nie tyle, co było, potem mi się tak to przypomniało, że trening Jastrzębskiego Węgla wyglądał troszkę jak luźna, bardzo swobodna zabawa, faktycznie taki relaks, bo przecież już ostatnie treningi nie mają właściwie praktycznie żadnego znaczenia czysto fizycznego, tylko bardziej na psychikę, na zabicie czasu w tych dniach, do których się czeka, czy godzin do meczu. Natomiast Zaksa wyglądała na taką poukładaną, jakby dopiero co rozpoczynali wielki bój o w ogóle o sezon i się szykowali bardzo sumiennie. Potem można było to zlepić jakoś, ale no panowie, no mecz się skończył na różnicy dwupunktowej, więc my tu nie mówmy, że ktoś przegrał 7-0.
Tak, chociaż no oczywiście tutaj pamiętamy, że te dwa punkty biorą się z równego poziomu, z równej gry, czy tam trzy punkty w tiebreaku, natomiast jakby startowaliśmy z przekonania, że Jastrzębski Węgiel jest w formie wyśmienitej, najlepszej w sezonie, a grupa Azoty zeszła troszeczkę niżej na pułapie, ale rzeczywiście tak było, Kubo, że jak oglądałem obie ekipy, to miałem wrażenie, że jedni są po prostu niesieni nieprawdopodobnym entuzjazmem i taką radością i wszystko robią na fantazji, trochę na takim pokrzykiwaniu i cieszeniu się tym, co się jeszcze wydarzyło kilka dni temu i zastanawiałem się, w którą stronę to pójdzie, czy to spowoduje zbytnie rozprężenie, czy to spowoduje może właśnie luz w grze. A drudzy próbowali się maksymalnie skoncentrować, że tu mamy jeszcze jedno zadanie, spróbujmy się odbudować, motywacja, pokrzykiwanie, pilnowanie każdego drobnego elementu, trochę to też mogło oczywiście przerodzić się w takie usztywnienie, w takie poczucie, że o rety nie możemy wrócić do swojej gry. Okazało się, że było gdzieś to wszystko po środku i mam wrażenie, że to wszystko gdzieś się zaczęło od stanu 21-17, 21-18 w pierwszym secie, kiedy Jastrzębski mógł dobić rywala i mógł wrócić do takiej gry z finałów, a trochę wpuścił Zaksę do meczu i Zaksa wiemy, że później już nie przebacza i zaczął się prawdziwy mecz.
Ja myślę, że o tych 10 dniach pomiędzy ostatnim meczem a finałem książki będą pisać. Książki pod tytułem Jak stracić wszystko, co się miało po stronie Jastrzębia, a jak zapomnieć o tym, co było i się zresetować po stronie Zaksy. Ja wczoraj akurat mignęło mi na Polsacie początek studia i ja powiedziałem taką jedną mądrą rzecz. Ja zazwyczaj mówię mądre rzeczy, tylko nie zawsze. Czasami mi się nie zdarza inaczej, że...
Czasami się nie sprawdzają.
Czasami się nie sprawdzają, ale to nie przez moje przepowiednie, tylko zespoły źle inaczej grają. Zaksa była tu, Jastrzębie było tu. Zaksa zrobiła te dwa kroki do przodu, nawet więcej niż dwa kroki. Naprawdę Zaksa wyglądała inaczej, naładowana, zbudowana, ale Jastrzębie zrobiło kilka kroków do tyłu i nam się ten mecz po prostu wyrównał. I zgadza się Wojtek, tam były 2-3 piłki. Mówisz, dobrze, zgadzam się, pierwszy set, dobicie do 20 i być może wybiliby z głowy.
Zaksa no i jeszcze drugi, Kuba.
Tam przełamanie. Takie
była sekwencja, była sekwencja chyba 8-1 albo 8-2. To był dramat Jastrzębskiego w tym drugim secie.
Ale według mnie właśnie efektem tego pierwszego, że jakby w finałach, w tych meczach finałowych Jastrzębie, jak dopadało Zaksę, to już ją miażdżyło i jakby nie pozwalało na jakikolwiek odbudowanie. To mówił też Jurek Gładyr, że my dokonaliśmy tego, co nie udało nam się w Pucharze Polski i my tak mamy grać. Tu znowu jakby tego zabrakło, a wiemy, co robi Zaksa, kiedy ją się wpuści do gry.
Ja nie wiem, co się wydarzyło do końca przez te 10 dni w Jastrzębiu, bo ja zakładam, było świętowanie. Ja nie mówię o tym, że świętowanie było co drugi dzień, że to było teraz odpuszczenie, tylko mówię o tym, że walczyłeś o dziewczynę przez cały rok, poszedłeś z nią na kolację i poszedłeś z nią i w końcu się udało z nią pocałować i spędzić z nią noc. I tak mniej więcej byli zachwyceni Jastrzębianie tym, że oni spędzili noc z tą dziewczyną, którą walczyli. A Zaksa dostała kosza i ona jeszcze była wkurzona, chciała pokazać, że ona na tą randkę jeszcze zasługuje i na tą noc zasługuje. Najedzeni. Wydaje mi się, że Jastrzębie musiało być trochę najedzone po tych mistrzostwach świata, po tych mistrzostwach Polski, że jednak mimo wszystko tu medal, tu takie odetchnięcie, tu jeszcze sposób, już nie mówię jak, ale sposób zmiażdżenia Zaksy dodatkowo zmotywował.
Marta, to nie o tobie.
Zmotywował Zaksę, ale to jest coś takiego pięknego w tym sporcie psychologicznego, że odwrócić to w ciągu 10 dni, to jest coś naprawdę, naprawdę fantastycznego i super gratulacje dla Zaksy, bo ja się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że w 10 dni odbudujesz się i zacznie Bednosz atakować. Grasz cały finał bez Kaczmarka. Grasz cały mecz finał bez Kaczmarka. Dodatkowo jeszcze chwalimy po tych trzech meczach chwalimy Toniutiego. Ja po ostatnim meczu playoffu właśnie z Martą rozmawiając, mówię, Toniuti dla mnie najlepsze trzy mecze sezonu. Mija 10 dni i dostałem najgorszego Toniutiego i mówię tak, fajnie, że mają dwóch fajnych rozgrywających w Jastrzębiu, bo sobie wymieniali, ratowali się jak na jeden problem, ale wchodzi Emi i też nie pomaga. A patrzymy na Fornala, który pierwsze dwie piłki kiwa i pierwsze zagrywki plasuje. Wchodzi w mecz nie agresją, tylko na takim badaniu, co się może wydarzyć. Dlatego te 10 dni chciałbym kiedyś usiąść z Mendezem, chociaż Mendez to tak, ale może kiedyś, może z Leszkiem Dejewskim. Ale z Leszkiem Dejewskim to ja nie będę siadał, bo ja nie, to nie jest moja liga. Ale pogadać, co się wydarzyło w te 10 dni i jak oni to widzą, jak oni codziennie widzą, że zespół w takiej formie, w takim gazie, jak było Jastrzębie, w najlepszym swoim momencie sezonu, ma problem z prostymi rzeczami i liderzy, którzy nie wiedzą za bardzo, co się dzieje na boisku, a z drugiej strony goście, którzy byli stłamszeni. Czy pamiętacie ten trzeci mecz, co Smitha bronili? Smith do jedynki obrona, Smith do piątki obrona. Nic się nie udawało. Nagle wszystko się w 10 dni odwróciło, ale to jest cudo i to jest piękno.
No właśnie, to rozłóżmy troszeczkę na czynniki pierwsze ten finał, bo też podpieramy się cały czas finałami plus ligi, gdzieś jakby nie jesteśmy w stanie ocenić jednego bez drugiego. Najpierw może troszkę o Zaksie, bo jest znowu coś nieprawdopodobnego dla mnie w fakcie, że Łukasz Kaczmarek mówi, to oni wygrali, grali dzisiaj znowu bez atakującego. No bo rzeczywiście w ataku męczył się okrutnie Łukasz, 12 na 35 piłek skończonych, ale aż 5 razy zablokowany. On oczywiście ma to coś, że potrafi dołożyć do efektywności całej drużyny kilka drobnych innych elementów, dwa bloki, dwa asy i to gdzieś też jest zawsze ważne, takie pojedyncze punkty, czy nawet dwie akcje w tiebreaku skończone, bardzo istotne w momencie, kiedy potrzeba było i trochę chciał Janusz odciążyć Bednoża, zwłaszcza po tym, co się stało w czwartym secie, więc to też jest istotne, natomiast sam mówi autokrytykę, grali długo beze mnie, bardzo słaby początek Norberta Hubera, który nie potrafi skończyć akcji, kończy pierwszą akcję w drugim secie w zasadzie z sytuacyjnej piłki, czyli wtedy, kiedy w zasadzie wydaje się, że nie musi, że to jest trudna sytuacja, ale to był już chyba bodaj piąty atak i w całym meczu nadal cztery tylko piłki skończone z 13 przy dwóch blokach na nim, jednym błędzie. Dokłada cztery bloki, więc też gdzieś tam wychodzi na plus 3, no ale jednak w ataku bez dwóch podstawowych siatkarzy gra grupa Azoty. Fantastyczny David Smith wybrany. Myślę, że to taka nagroda więcej niż tylko za ten jeden mecz, za to, co w ogóle dokłada do tej drużyny ten już weteran. Powrót Bednoża, no i Zaksa jakby jest w stanie to wszystko gdzieś poukładać i znowu w tym momencie, kiedy trzeba, to po prostu wyciąga sobie odpowiedniego zawodnika, który jest w stanie ich pociągnąć. Myślę, że to jest taki nieprawdopodobny klucz do ich zwyciężania w ostatnich sezonach.
Tylko jedno zdanie odnośnie tam, przepraszam Wojtek, jedno zdanie tylko odnośnie Kaczmarka. Popatrzcie, my mówimy, że nie było Kaczmarka, a mówimy o takim przeciętnym Błaje. Kaczmarek ma coś w sobie takiego, co mnie bardzo szanuję. Mówimy, nie ma Kaczmarka, a gościu kończy na plus 7. Chodzi o to, że on nie daje, ale on nie zabiera.
Błaje... Tak, właśnie mówię, że to jest coś, że on ma te kilka elementów, które potrafią, Błaje kończy na minus 4 i na końcu wiemy, że piłka do Błaje to jest albo będzie cios i skończona akcja, albo out. Natomiast piłka do Kaczmarka, to masz nadzieję, że on może oprze, może gdzieś obije blok, może nawet utrzyma piłkę po prostu w grze.
No Kaczmarek to zaczął na 9% i to wyglądało dramatycznie. Tam w ogóle się taki niespójny, już wracając ogólnie na razie z tego, co pamiętam ze statystyk, to były sety, w których Zaksa miała chyba plus 60 parę procent na przyjęciu, co w męskiej, no to jest perfekcja już. A z tego wyciągała 30 parę procent w ataku. A to jest dramat w tej relacji oczywiście. I odwrotnie. Mają 30 parę, ciągnęła 50. Zgadzam tu się z Kubą. Oczywiście Kaczmarek jest bardzo specyficznym graczem, dlatego mi od razu w głowie wchodzi, no kadrę będziemy poruszać później. Jak wchodzisz tak jak Terwaport i wchodzi ze swoim atakującym z Hadrawą, to trzeba wejść i przywalić. I krótkie masz spotkanie z piłką, bo mogą ci się zdarzyć 2-3 kontakty. No Terwaportiemu załóżmy 4-5, ale atakującemu pewnie ze 2. No i jak jeden raz nie skończysz, to mogą powiedzieć, a drugi raz skończysz, to mówią, no dobra, zerowe wejście. Kaczmarek jak gra cały mecz i przerabia 40 parę ataków, podbije coś w polu, zagrywa umiejętnie, nawet jak popełni błędy. Błaje jest zawodnikiem bardziej zero-jedynkowym, więc porównywanie ich kompletnie nie ma sensu. Wlepienie ich osobno do zespołu, gdybyśmy ich pozamieniali, to podejrzewam, że albo by urośli zawodnicy jak Cleveno czy Fornal, jeszcze bardziej by byli dociążani przez rozgrywających, a chowany byłby w jakiś sposób Kaczmarek w tej drużynie, a może Błaje w drużynie Zaksy by błyszczał, bo dostawałby dobre rozegranie i inne rzeczy by były też dobre. To jest ciężko przewidzieć, każdy z nich ma troszkę inny styl. Wiadomo, że jak Błaje nie poserwował tych 5 czy 6 asów, jak nie atakował górą, no to on dużo tracił. Wiadomo, że on troszkę na zagrywce potrafi się zaciąć i były różne problemy. No, oczywiście trzeba komplementować, mi się wydaje, oba zespoły za to, że one w ogóle w tym finale były całkiem dobre jeszcze dyspozycji, choć na Jastrzębiu było większe widać ślady i teraz no pewnie tak jak Kuba mówi, nikt ci tego Kuba nigdy już nie wytłumaczy, bo ja myślę, że oni sami nie wiedzą, bo jakby wiedzieli, to by to zrobili. To troszkę jest ta tajemnica i naszego i zawodu i tej parszywej siatkówki, nieprzewidywalności i różnic, które nieraz na papierze nam mówią co innego, a wynik, jakbyś dostał statystyki, podejrzewam, tego meczu i go chciał tak prześledzić, nie znając końcowego wyniku, mógłbyś się pomylić z wynikiem. Ja bym się skupił na tym, jak faktycznie historia tego meczu się zaczęła. Powinna Jastrzębie wygrać pierwszego seta zdecydowanie i nie dać i nie przegrać takiej sekwencji punktów w drugim secie, bo można straty odrabiać, ale ta sekwencja jest inna i dobrze o tym wiemy, bo 8 punktów do jednego, jeśli ja dobrze pamiętam, 8-1 albo 8-2, tam był dramat Jastrzębia na poziomie gry, a Zaksa grała wtedy kapitalny fragment i w ogóle wróciła do żywych. I od tego momentu, no i potem co, przejdźmy do seta czwartego, strzał na bez bloku Bednoża, bo to Newki biedny tam wystawił 2,47, także miał 3 centymetry ręce nad siatką. I tyle, i skończyłby się mecz, tak? No, ale tak samo kiedyś Kubańczycy w Montrealu z Polakami walnęli 30 centymetrów aut i oni skończyli na brązie, a my na złocie. Także siatkówka już taka jest i tyle. A co do poszczególnych graczy, jeśli chcemy ich sobie oceniać, każdy w tym meczu moim zdaniem miał dołki i doliny. Efektywność Smitha była zaskakująca. On jak wyszedł na MVP, to faktycznie ja też troszeczkę z Tomkiem Swędrowskim jęknęliśmy, ale szybko no, wzrok na statystyki i te plus 11 robiło wrażenie i ten komplet punktów zdobywany od zagrywki, blok, plus ta skuteczność w ataku, to wszystko, choć zagrywki troszkę sobie szukał, prawda, tam sobie nie mógł, ten, ale zmieniał i wreszcie trafił, zaskoczył zmianą kierunku. Bardzo efektywny gracz, choć ja uważam, że akurat między Śliwką a Bednożem bym wybierał MVP, bo oni harowali. No to była ta charówka taka może bardziej, bym powiedział, potrzebna zespołowi, ale Smith grał bardzo, bardzo dobrze.
Przechodząc do Jastrzębia, tutaj podeprę się tym, co mówił Kuba w studiu i co też mówił Łukasz Żygadło w studio, że troszkę brakuje mu Fornala właśnie regularnego w takich meczach. To, co Fornal, mówiłeś, Kuba, dał w finałach i zagrał wreszcie w finałach plus ligi, to tutaj znowu Tomek nie był w stanie utrzymać przez cały mecz i skończyło się na 44%, ale takim mam wrażeniu, że zwłaszcza na początku, takim powolnym wchodzeniu, nie zabijaniu meczu, nie zabijaniu tego przeciwnika wtedy, kiedy trzeba, kiedy można było tego dokonać. Natomiast oczywiście ja najbardziej rozczarowany jednak w tym meczu jestem nawet nie Błaje, a to New Team, że wydawało mi się dokładnie tak samo, jak Kuba powiedziałeś, że po takich finałach jakby tak doświadczony i tak dobry gracz już nie da sobie wydrzeć tego meczu, że będzie już w tym momencie panem sytuacji, będzie w stanie poprowadzić to, co ma. I tutaj jestem bardzo zaskoczony, wręcz zszokowany, że przy jednak w miarę stabilnym przyjęciu, a momentami bardzo dobrym przyjęciu Jastrzębskiego Węgla, nie poprowadził sobie tej gry, nie poukładał sobie tego wszystkiego, nie pomógł kolegom na tyle, na ile byśmy jednak od tak dobrego gracza oczekiwali. I tu jestem no, zszokowany wręcz tym przebiegiem spotkania z punktu widzenia oceny rozgrywających, bo też Tervaporti jakby nie pomógł później na tyle, na ile pomagał w tym sezonie.
To ten początek był dla mnie zaskakujący bardzo. Znaczy, ja rozumiem Fornala, który błyszczał w finałach, ale tam w finałach wszyscy błyszczeli. Tam była taka przepaść, że praktycznie każdy z Jastrzębia błyszczał na tle Zaksy. A oczywiście my chwalimy Fornala za cały sezon, ale też mówimy o tym, że czekamy na duże mecze. Duże mecze były w finale, ale tam była przepaść. Tu było porówno i już nie było Fornala. Ja się dziwię, że on wszedł tak w mecz. Później nie pomagał to nic, bo te kiwki, te rzucane piłki, to wiele było spowodowane tych, że idziesz na quicka, dostajesz piłkę za plecami. Jastrzębie 53 dobre przyjęcia, 47% w ataku na pozytywnym. To jest słaby wynik na Jastrzębie. Bardzo słaby wynik na Jastrzębie. I do tego dostajesz 5 razy zablokowane 3 błędy. Na 8 razy oddajesz piłkę błędami albo zablokowane 5 błędów. Na początek bardzo mi się nie podobało wejście Fornala, bo ja rozumiem Klewno, który kiwa pięknie pierwszą piłkę, ale to jest taki gość, kto sobie kiwnie trzy. To jest gość dla mnie, któremu mi się podoba układ nerwowy i taki mental, bo on jedzie do tego Chełma na drugą ligę, na Puchar Polski i jest zaangażowany, taki jest pobudzony, widać, że jest profesjonalistą. On jak gra słabo, to gra słabo, a on nie pęka. Tu mi się wydawało, że Fornal nagle pękł, bo rączka zwolniła. Później, jak zaczęły już być piłki kiepskie od Toniutkiego, bo te piłki naprawdę, ten mecz, ja jeszcze nie zdążyłem, bo jeszcze nie wrzucili chłopaki na serwer, bo chyba jeszcze świętują, z meczu z tyłu, jak one z tyłu latają do antenek, bo tam też może być taki problem, że idziesz na tę szybką piłkę nagle, masz za plecami, za wąska, przecież ta piłka setowa w czwartym secie, ja pokazywałem ją w studio. W polskiej lidze byłaby to gwizdnięta piłka rzucona Fornala dwoma rękoma w blok. To pamiętacie to, co obił blokout. To jest mnóstwo niedokładności. Skąd się to wzięły? Nie mam pojęcia. Nie podoba mi się Fornal, nie podoba mi się, ale generalnie uważam, że rozsypane było przez to niedokładne rozegranie i już ja wiem o tym, że jako samy rozgrywający, jak masz piłkę nad siatką, to możesz kiwnąć, ale tego było za dużo, a to było spowodowane właśnie tymi błędami. Dlatego ja może nie jest szokowany, ale te 10 dni z takiego topu do Jutkiego zejść na poziom taki, że jesteś do zmiany, a zmiennik jeszcze ci nie pomaga, słabiutko.
Tak, to był bardzo nierówny mecz ze strony tych zawodników, tych czołowych, zresztą macie statystyki, tam widzę, spoglądacie, no to spójrzcie, jaka była jednak na korzyść i zagrywka, i blok. To nie były duże różnice, ale jednak wyraźne, prawda?
A w ogóle straszna dysproporcja w liczbie błędów jakby, bo tutaj jeżeli chcesz liczby, to 25 do 18 błędy Jastrzębskiego Węgla przy 3 więcej Zaksy.
Pamiętajmy o secie tym trzecim, który nam statystyki trochę zdemolował już całkowicie, bo on był właściwie, trzeba byłoby go wyjąć, choć go wyjąć nie można, on się odbył i gdyby się zakończył mecz na 3-1 dla Zaksy, byłoby jeszcze gorzej. To by było wtedy nazwać można takim zwrotnym łomotem, który oddali mocno za to, co dostali w finale Pucharu, także znaczy w finale Ligi. Tak, no pojedynczy zawodnicy, ja właściwie pół komentarza swojego opierałem na problemach Toniutiego i mimo wszystko Terwa Portiego, który też wszedł z taką galaretą trochę w rękach i trochę nie wiedział, co powybierać. I tak się im złożyło, że nagle ci dwaj dobrzy gracze, dobrzy zawodnicy nie pograli. Janusz jest przyzwyczajony, że jego drużyna dobrze znosi różne kryzysowe historie. Ja mam wrażenie, że jeszcze nie wszystko w Jastrzębiu zostało aż tak pięknie połączone, bo mowa ciała była dość wyraźna. Jak wchodzili w euforię, tu trochę odejdę oczywiście od merytoryki, bardziej na rzecz jakiejś tam psychologii, mowy ciała. Zaksa, czym bardziej cierpi, tym bardziej jest skupiona. Jak ma dobre akcje, też ta energia idzie raczej do środka. Tam żaden zawodnik, no może czasami Kaczmarek sobie pozwala na jakiś japoński bieg dookoła boiska, jakieś tam ciągnięcie koszulki, ale to jest właściwie jedyny i szybko jest za szyję ciągnięty przez śliwkę do środka. Bednosz czasami też tam spuści głowę, ale właśnie też mu ten sam śliwka zaraz tą brodę do góry ciągnie i oni są bardzo razem, choć widać, że nieraz pod nosem klną, bo to jest niemożliwe, żeby w siatkówce nie popełnić błędów, a troszkę inaczej było w Jastrzębiu. Jak ich niosło, to tam jest troszeczkę takiej celebryckiej manifestacji. Ona nie byłaby zła, gdyby trwała chwilkę jakby do publiki, ale szybko wracała z tą energią do środka zespołu. Bo jak się zdarzają momenty trudne, a mieli, to oni właściwie w ogóle nie reagowali. Oni tak stali i byli tacy troszeczkę bez energii. No ja mówię, ja w komentarzu dużo tam się nagadałem, więc wydawało mi się, że przeżywali trudne chwile, na pewno rozgrywający. Zresztą Mendes też pracował, bo Tomka Fornala również zdjął. Oczywiście nie mógł go na długo zdjąć, a nie rozumiałem i też się dopytywałem, dlaczego Tomek tak długo waha się. Jeśli już masz złą piłkę, jeśli z niej prawie, że nie możesz zaatakować, nie jesteś pewien i jeszcze ty dodajesz ruch taki ostrożnościowy, taki zachowawczy, to wszystko pogłębiało jego niepewność. On dopiero w takiej desperacji, jak już nie szło, zaczął znowu używać raczej tych dynamicznych wersji i no, na pewno trzeba go pochwalić za grę obronną, bo tam z tyłu to był dalej Tomek i tam walczył, a z przodu go na pewno długi czas nie było. a po drugiej stronie no Bednosz, bo tu mamy te dwa takie bieguny, które w jakiś sposób się w tych zespołach ze sobą walcząc się albo się równoważą, albo dają różnicę. No i Bednosz tym razem wypadł stabilniej.
Tak, 49% w ataku przy trzech blokach, jednym asie, łącznie 23 punkty. To jest najwyższy dorobek z wszystkich zawodników w tym meczu.
Z tym, że powtórzę, że to zwycięstwo wyjęło mu tego gwoździa, którego by miał do końca życia, a myślę, że wielu siatkarzy ma takie gwoździe.
Ja też mam
w głowie takie trzy, których całe życie nie mogę wyjąć. Już nie wyjmę, bo nie ma takich klapcążek. On by miał gwoździa wbitego w głowę, jakby przegrali tym Finowiecie po jakiej piłce.
Tak, po piłce meczowej w czwartym secie. Natomiast tam przyznanie się Toniutiego to jest trochę kamyczek do całej drużyny i sztabu szkoleniowego. Niewzięcie challenge'u w tej sytuacji.
Meczówka.
Niewzięcie challenge'u w tej sytuacji no to jest trochę albo gapiostwo Bartosza, który powinien o to poprosić sztab, albo właśnie trenerów, którzy powinni po prostu sami spróbować poszukać tej szansy, bo jednak to była piłka, która mogła odwrócić losy całego
spotkania. Oni nie challenge'owali w ogóle?
Nie challenge'owali
ja
tego.
Powiem szczerze, że już to była takie emocje, że ja też nie wyłapałem, bo myślałem, że to było tak jaskrawia, że on puknął nad blokiem i poszła grubo w aut, więc nie było co linii weryfikować. Okej, no to jak tak było, to na pewno, no dramaturgii tam było pełno, bo mi się wydaje, że ja dzisiaj nawet na powtórkach na naszych antenach wyłapałem czwartego seta i właśnie tę końcówkę, to tam z pięciu czy sześciu akcji to każdy swoje setki przegrał.
Tak, bo to było po jednej i po drugiej stronie.
Ale wiecie co, bo tak później czytałem też komentarzy, ktoś tam, no tu jakość, tu błędy. Ludzie, to był tak fantastycznie emocjonalny mecz. Jeżeli ja chcę oglądać sport, to ja chcę oglądać sport w takim wydaniu. Bo jeżeli my mówimy na przykład piłkę nożną, gdzie są wszyscy taktycznie poustawiane bez błędu, mamy piękne 0-0, nie, ja mam to w dupie. Ja wolałbym właśnie taką naparzankę, meczówka w aut, niewzięty challenge, odwracanie meczu, biegający Kaczmarek, bo ja wiem, o co ci Wojtek chodzi, tam Kaczmarek pobiegł, ale Kaczmarek wydaje mi się chciał wyrzucić tą frustrację z siebie. On nie może...
Też! Ja tylko powiedziałem globalnie, jak się Zaksa zachowuje, wiesz, przy górce, przy dołku.
Ale to jest też taka sytuacja, że Zaksa potrafi i to po raz kolejny udowodniła, że ona razem wie o tym, że cierpi, ale ona wychodzi z tych błędów, znaczy z problemów. Jastrzębiak ma problem, odwraca się, to są takie gesty, ja tu też zwróciłem uwagę na to, to są takie gesty, jak idzie, to FIFA Rafa troszeczkę jestem, to wszystko jest fajnie, bo prowadzę 8-10, później jak coś tam nie idzie, to jest wszystko, ja to lubię takie rzeczy, oczywiście to jest dookoła sportu, my zauważamy to trochę inaczej, bo w tym sporcie troszeczkę inaczej ten sport oglądamy. Ja to show oczywiście dorzucę tylko do tych trybun zagaszonych, bo tego nienawidzę, ale to show było idealne, to show było piękne, też to taki finał i takie mecze z takimi emocjami, to ja chcę oglądać, a pal licho tą jakość. Jeżeli ja oglądam o kibic, to wolę oglądać, jeżeli mówię o decydujących meczach, nie mówię o całej lidze czy o całej serii, tylko o jednym konkretnym meczu, to ja chcę właśnie coś takiego, opuszczona garda i się lejemy.
Hala się bawiła, nie wiem jak Lepinio, ty masz odczucia, ja słyszałem o tych trybunach, dlatego specjalnie dzisiaj przyłapałem ten mecz na antenie i faktycznie no, w telewizyjnym obrazku było ciemno i tak jakby w ogóle tego potencjału trybun nie można było chyba wydobyć, albo no, nie udało się wydobyć, bo to było niemożliwe. Ja w komentarzu to powiedziałem, że jak zawodnicy dobiegają, było widać jak oni hamują, bo oni wbiegali jakby w tunel. Kończyła się ta banda LED-owa świecąca, ale tam było dość ciemno. My na hali chyba takiego odczucia, że jest aż tak ciemno na trybunach, jak to wyglądało w obrazku, nie miałem. No ale dzisiaj się utwierdziłem, że kibic telewizyjny dzisiaj widział bardzo mocno, fajnie wyeksponowany teren do gry, natomiast czarną wielką plamę dookoła.
Tak, no ja mam mieszane uczucie co do tego, bo ja trzeci raz jestem jakby na miejscu, więc trochę inaczej odbieram te finały organizowane przez specjalną firmę eventową w stosunku do tego, co później widać w telewizji. To w hali wygląda to kapitalnie, w sensie, że to jest bardzo takie estetyczne, ładne, skoncentrowanie całej uwagi na boisku i atmosfera jest w hali, bo jest bardzo głośno.
Ta Ale pamiętasz Lepinio?
Aż za głośna.
Możemy podyskutować, zobacz, świecące się LEDy, które zawodnicy wybiegali z tej strefy. Fajne te wybieganie, prawda, czasami zawodnicy parami wybiegali, tutaj było akurat pojedynczo z trenerami i to nie zostało wygaszone. Każda drużyna, która szła na tą stronę, trochę miała uwagę, żeby te Ja już potem w czasie transmisji zgubiłem się, czy oni je trochę przyciemnili, czy je wyłączyli, ale potem chyba znowu je włączyli i tam co chwilę się takie uwagi, no, jak dobrniemy do ceremonii znowu kończącej, no to ja dzisiaj przeczytałem materiał, felieton naszego szefa Mariana Kmity i się z nim zgadzam, że no, ja już nie wiem, czy 6 godzin kibic nawet bardzo kochający siatkówkę da radę usiedzieć i jakby obejrzeć, no nawet na najbardziej kapitalne widowisko. Ten dzień był tak intensywny dla nas wszystkich, no dla kibica też. Poza tym, no powiem szczerze, że te dziewczyny z obu tych zespołów, które grały finał, no nie zdążyły się trochę pocieszyć tak naprawdę, bo już Zaksa i Jastrzębie tam chłopaki nieśmiało, ale zaczęli ludzie ustawiać te wszystkie sprzęty do rozgrzewki i one się biedne tam musiały wycofywać. Powiem szczerze, że nie zwróciłem tego uwagi, że i naszych chłopaków gdzieś zaczęli przeganiać ludzie od po prostu od wykonania swojej pracy, uprzątnięcia hali. Więc tam jest kilka uwag. Marian też podkreślił, że chyba zespoły, które w półfinale są, to też jest jakiś udział i to przywrócenie być może półfinałowych, czyli sobota, niedziela męska i w jakimś innym tygodniu kobiety, no wtedy jest takie ta czwórka najlepszych zespołów, no więc jest trochę dyskusji, ja nie wiem, czy to jest tylko ten opór cefowski, czy to jest przerzucenie odpowiedzialności za cały event na stronę tej firmy. Nie znam jej tam nazwy, ani nie interesowałem się. No musimy o tym dyskutować. No też można słuchać kibiców, można słuchać fachowców.
Ja mam ten problem, że jakby w Final Four w poprzedniej formule było dokładnie tak samo długie, a wręcz gorsze, bo jechałeś na dwa takie dni i miałeś przecież dwa dni, kiedy miałeś po 6-7 godzin w hali, przecież miałeś półfinały i później mecz o trzecie miejsce i finał, więc miałeś dwa dni po dwa mecze, więc ten finał Final Four...
Ale nie, męski osobny, żeński osobny, czy to nie
było... Tak, ale liczba meczów jakby była jeszcze większa i długość widowiska jeszcze dłuższa. Mało tego, drużyny, które przegrywały, pamiętacie co było, drużyny, które przegrywały mecz o trzecie miejsce, czasami nie chciały już brać udziału w ceremonii, bo dla nich czwarte miejsce to już w ogóle była porażka, te trzecie były rozczarowane. Poprzednim dniem jeszcze, ale już czwarte to już w ogóle miały dosyć wszystkiego i gdzieś tam wysyłały pojedynczych zawodników czasami, były jakoś dziwnie poubierane, jedni przebrani, drudzy nie i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście to jest cały czas jakiś problem, który nie został rozwiązany. Ten finał kobiet, który się odbywa wcześniej, on siłą rzeczy musi być trochę jakby niedowartościowany przez to, że no na przykład dla Turków ważniejszy jest finał żeński, dla Włochów w tym wypadku też, bo mieli Egonu, a dla nas z kolei siłą rzeczy bardziej ważny jest istotny ten finał męski i trochę lekceważymy w związku z tym kobiety. Później ta ceremonia odbywająca się razem też powoduje, że realizator głupieje, nie wie kogo pokazywać, my nie wiemy na kim skoncentrować się, potem dwie drużyny równocześnie się cieszą i też jesteśmy troszkę rozdarci. To jest rzeczywiście taki kociokwik i trochę takie pogubienie, wydaje mi się, że zabranie też tym sportowcom trochę tej ich chwili, kiedy powinni być celebrowani, więc to jest problem. Natomiast co do samej jakby hali, no mi akurat w hali się podoba ta atmosfera takiego święta i trochę innej zabawy. Podoba się w hali tylko samo to wygaszenie, bo jest bardzo estetycznie ładnie i taka pełna koncentracja na boisku. W NBA trybun też jakby nie pokazują w czasie gry. Te trybuny i to świętowanie jest pokazywane wtedy, kiedy jest brany timeout albo jest przerwa reklamowa, tak? I my nie mamy amerykańskich reklam, więc my wtedy oglądamy to, co się dzieje na trybunach. Wjeżdża DJ, wjeżdżają cheerleaderki, wjeżdżają chłopcy od różnych trików na boisku. Natomiast w czasie samej gry, w czasie samych meczów jest praktycznie koncentracja tylko na boisku. I to mi się akurat podoba, natomiast rzeczywiście w przekazie telewizyjnym jest to tak mocno wygaszone, że jest no czarna dziura wokół boiska i w ogóle tych trybun nie widać, a szkoda, bo w tym wypadku i Jastrzębie, i Zaksa miały mnóstwo swoich kibiców w hali i żyły tym meczem, było bardzo kolorowo i tak odświętnie i trochę to zostało zgubione, więc no jest tak, że z jednej strony to jest zrobione na bogato i grubo, a z drugiej strony trochę chyba pogubione są jakby priorytety w tym wszystkim.
Pamiętajcie, że w sporcie, jeżeli wygrywasz, to chcesz być tym najważniejszym. Tym przez tą jedną chwilę chcesz być tym jedynym. Fajnie, podobało mi się, jak Śliwka się dogadał z Gabi, bo to nie było, ja wydaje mi się, że to po prostu oni się tak popatrzyli sobie w oczy i żeby to podnieść ten puchar. Ale ten moment, te momenty są, ty jesteś najpiękniejszy, ty jesteś najwspanialszy przez te 10 sekund. A nagle się okazuje, że to nie ty, tylko trochę ty, trochę nie ty. Więc to sama ta dekoracja mnie się nie do końca też nie podobała. I to też do poprawy w sensie takim, dajmy dziewczynom być tymi najpiękniejszymi w tym momencie i dajmy chłopakom być najpiękniejsi, najmądrzejsi, najprzystojniejsi w tym momencie, przynajmniej przez te parę sekund, a nie dzielmy to. Ale to mi tylko chodziło o to, że w telewizji w ogóle nie było widać oprawy. Ja nie widziałem nawet w telewizji w pewnym momencie, gdzie siedzi Zaksa, kibice, a gdzie siedzi Jastrzębie, czy faktycznie kibice Jastrzębia siedzą obok kibiców Zaksy, są Włosi, są kibice w koszulkach Polski, w biało-czerwonych. Tego w ogóle nie było widać w transmisji, a to chciałbym widzieć, ponieważ baliśmy się, czy ten Turyn będzie zapełniony. Mówiliśmy o tym, że może zabrać do Polski finały, bo tam nikt się nie będzie interesował. Okazało się, że jest pełna hala, wszystkie miejsca zajęte, ale nie pokazaliśmy tego sygnału w świat, takiego tego obrazka w świat. Popatrzcie, nie ma zespołu włoskiego, pełna hala we Włoszech. Popatrzcie, że siatkówka potrafi też zorganizować dobrą imprezę, bo naprawdę to dobrze wyglądało, tylko to nie wyglądało dla postronnej osoby na Filipinach.
Tak, trochę to było tak jak 2 lata temu, kiedy mieliśmy pandemię, puste trybuny, bo nie można było do Werony wpuścić, no to okej, to my wtedy zaciemniliśmy trybuny i to było fajne, ale teraz jakby trochę to wyglądało właśnie tak, jakbyśmy się bali pochwalić, że na finale bez włoskiej drużyny w Turynie z 2 tureckimi i 2 polskimi mamy pełne trybuny i to, czego zazdrościliśmy troszeczkę koszykarzom i piłkarzom ręcznym, że zobaczcie, siatkówka może zgromadzić międzynarodowe towarzystwo i zrobić godny finał. I trochę rzeczywiście tego zabrakło. Powtórzę, w hali 3 raz jestem na finale i 3 raz mam wrażenie, że jest super, natomiast w przekazie telewizyjnym dla całego świata no niestety zgubione są właśnie te priorytety i takie pokazanie światu, zobaczcie, możemy to zrobić ładnie, fajnie, ciekawie.
No, zgadzam się z Lepieniu, nie będę już nic dodawał, bo będąc na miejscu absolutnie odbiór był dobry. Ja nawet spotykając Roberta Aprygla z małżonką, pozdrawiam, bo byli wprawdzie w koszulkach Nysy, dlatego przez moment ich nie rozpoznałem, ale zaraz, okej, mogli być postronnymi kibicami. To nie zdążyliśmy nawet tam wymienić specjalnych jakichś uwag, ale wydaje mi się, że wszyscy się na hali bawili dobrze. I obserwowałem tylko, czy tych polskich kibiców nie będą pamiętać Lepinio, te ładne, urocze dziewczyny, stewardesy włoskie, jak strasznie przeganiały i nie pozwalały się polskim kibicom łączyć w jakieś większe grupy. No, zwłaszcza dotknęło to, zdaje się, dziewczyny, małżonki, rodziny wtedy naszych zawodników, którzy szukali trochę lepszych miejsc, bo jakby się obawiali, że 4 osoby razem będą przekrzyczą i włoscy gracze nie będą mogli tego kibice pokonać. No ale to oczywiście trochę żarty. Teraz było moim zdaniem pod tym względem miło i na hali na pewno odbiór był tak, jak powiedział Marcin. No to trzeba się wsłuchać w kibiców, tak jak Kuba mówi tutaj, który oglądał to z innej perspektywy. No i może da się jeszcze zawsze coś poprawić. Ale ogólnie no my przecież jadąc tam wiedzieliśmy, że mamy nasze święto. My generalnie byliśmy od razu w nastrojach bardzo dobrych. Oczywiście ludzie z Jastrzębia i ludzie z Kędzierzyna byli w bardzo tych nastrojach oczekiwania i to kapitalne było też kibicowanie, bo my spotkaliśmy wprawdzie małe grupki, ale pojedyncze i z jednego i z drugiego miasta, a zresztą ludzi też z niezależnych miast, z innych miast Polski, którzy lecieli akurat z nami przy tych kłopotach transportowych, bo były, to mówię, ludzie, naprawdę szacun dla kibiców i dla niekończący się szacunek dla kibiców i to święto było dobrze oprawione i fajnie wyglądało. Chyba nie mamy co marudzić, a poprawić zawsze coś można.
No ja spotkałem na lotnisku fanów z Bristol w Anglii, tak, z Bristolu angielskiego, ale oczywiście Polaków, którzy wyjechali do Anglii, pochodzących z miast kompletnie niesiatkarskich i zastanawiałem się, komu przyjechaliście kibicować, a oni odpowiadają, nie, my nie jesteśmy ani za Zaksą, ani za Jastrzębskim Węglem, my przylecieliśmy, bo wiedzieliśmy, że czeka nas dobre widowisko, bo jest finał 2 polskich drużyn w Turynie i przyjechaliśmy po prostu tutaj oglądać dobrą siatkówkę i Ligę Mistrzów. No to są rzeczy rzeczywiście niewiarygodne, czy tak jak ten kibic z Genewy którego cytował właśnie nasz szef w felietonie. I takich obrazków było dużo. W ogóle sporo Włochów przyszło na ten finał, bo my żeśmy się bali o bilety, a tutaj nam gwarantowali organizatorzy, że 9200 to oni mają wyprzedane już na początku tego tygodnia. Potem okazało się, że było ponad 10 tysięcy na finale kobiet i ponad 12 tysięcy na finale mężczyzn. To są naprawdę więcej niż godne liczby i tutaj na pewno może to być zwycięstwo, tak jak powiedział Sirci. Wpadam na Sirciego następnego dnia na rynku w Turynie. Też trochę pozytywny sygnał, że taki gość chce mu się przyjechać na finał czegoś, co jest dla niego no, wielkim wyrzutem i po tym sezonie mógłby powiedzieć, rzucam to w cholerę, nie chcę więcej oglądać siatkówki klubowej, a on przyjeżdża oglądać te najlepsze drużyny bez udziału jego Perugii i jest następnego dnia zachwycony i on mówi, słuchajcie, zwyciężyła siatkówka, bo zwyciężył właśnie Turyn bez polskich drużyn i jestem szczęśliwy, że hala była pełna, bo zwyciężył fantastyczne widowisko dwóch polskich zespołów. On mówi, nie spodziewałem się, że Jastrzębie umie też tak grać, jakby, że Zaksa to ja już wiem, ale że Jastrzębie będzie tak grało, że to będzie porywające, że niezależnie od poziomu to jest po prostu emocjonujące, że wy zgotujecie takie widowisko sportowe przez 5 setów, to wow. To mi się podoba, bo to jest właśnie potwierdzenie tego, jakim on jest pasjonatem, jakim on jest wariatem, jakim jest człowiekiem, że zabrał żonę, zabrał całą rodzinę i przyjechał do tego Turynu oglądać coś, co na pewno siedzi w nim głęboko i go cały czas boli.
Lepka, ja tak, powiem to, tak, no promów mówku.
Jest taka wrzutka szybko o Sirciego. To, co mi powiedziałeś odnośnie Lorenzettiego, spadłem z krzesła. Weź tutaj, bo tutaj kibice bardzo lubią takie smaczki. Powiedz dokładnie historię Lorenzettiego, Trento i Perugii.
Trener Lorenzetti w czasie tego sezonu chciał zostać w Trento, ale nie dostał umowy do przedłużenia. On nie dostał umowy do przedłużenia. Trener, którym zachwycają się wszyscy Włosi, którego bardzo cenimy tutaj w Polsce i którego uważamy za świetnego warsztatowca, nie dostał oferty przedłużenia. Trentino mu podziękowało w trakcie sezonu. Trener Lorenzetti poczuł się tym bardzo dotknięty. Zebrał całą swoją drużynę z Matejem na czele, który też wiedzieliśmy już w trakcie sezonu, że odchodzi do Mediolanu i powiedzieli, no to panowie, pokażmy, że jesteśmy drużyną, że potrafimy to wygrywać i wygrali ten finał. Nie wiem, czy widzieliście minę Lorenzettiego, jak kończył się ten mecz, jak już Trentino miało w garści mistrzostwo, jak on patrzył na tych siatkarzy Lube z takim uśmieszkiem i jakby chciał powiedzieć do wszystkich, słuchajcie, tak wygrywa prawdziwa drużyna i trener Lorenzetti jest ściągany do Perugii. Ten trener, którego nie chciało Trentino, którego wyrzuciło, któremu podziękowało, jest ściągany do Trentino. Jego asystent idzie do Modeny na pierwszego trenera. Matej idzie do Mediolanu, do pierwszej szóstki. No to pokazuje, że coś się zadziało jednak tam w szatni. W takiej drużynie, która wydawałoby się, że jest no, wielkim kandydatem do mistrzostwa.
A facet z Piaczęcy robiąc puchar i trzecie miejsce traci robotę, tak?
Na rzecz, a w jego miejsce idzie facet, trener
skasował na Warszawę i Perugię na jednoroczną banicję europejską i tak dalej. No więc to trzeba w życiu mieć trochę farta, dobry lobbying. Ja małą prywatę, dwie panie ze Świdnika. Nie wielkiego świata, ale z naszego Świdnika, wspominające Tomka Wójtowicza i towarzystwo z tamtych lat. Całą rodzinę Wójtowiczów pozdrawiały serdecznie i mówiły, że na takiej imprezie po prostu klubowej nie były, a jeżdżą wszędzie, gdzie się da i jak się da. Także naprawdę my nie musimy. Jestem bardzo ciekaw natomiast, czy dałoby się uzyskać informację, jaka była struktura kibiców, znaczy relacje polskich kibiców do kibiców jakby z Włoch, bo faktycznie obawy, żeby napełnić ten 14-tysięcznik, to, no to były i to nikt tego nie ukrywał. Stąd jakieś te wcześniejsze pomysły, żeby może to przenieść też między innymi do Gliwica, dziewczyny swój do tureckiego któregoś miasta, no pewnie do Ankary albo do Stambułu. I tyle, ale wszystko się, myślę, że no my, tak jak mówię, jechaliśmy tam już z bananami tutaj, także mieliśmy tą chwilę swoją, gdzie trzeba pamiętać, że no Włosi to aktualnie mistrzowie świata, aktualnie mistrzowie Europy. I trochę dostaliśmy od nich ostatnio w nos, no ale w klubowych rozgrywkach to oni tych pucharków mają zdobytych całe stada, a my się dobijamy, ale ostatnie lata są nasze. No, właściwie 3 lata zdominowaliśmy rozgrywki europejskie. Ja myślę, już bez żadnej żenady możemy używać mimo wszystko i śmiało, nie tyle co się chwalić, tylko po prostu oceniając, że mamy najmocniejszą ligę świata. No dobra, Europy, bo nie wiemy jakiejś tam konfrontacji, czy byśmy, jakbyśmy przetrwali konfrontację z tą sadą Cruzeiro, która potrafiła temperować te nasze, nawet te wielkie sowieckie zespoły, ale pewnie nie dziś. Nie wiem, czy zespół Kurka z Japonii też by nam mógł zagrozić. Trochę żartuję, cieszmy się bardzo, bo to jest naprawdę nie moment, ale to jest utrwalana jakby historia, która może się nie powtarzać non-stop, bo byłoby to aż dziwne, ale my prawdopodobnie do Final Four to jesteśmy gotowi wprowadzać 2 zespoły co rok.
Tak, to prawda i też mam takie wrażenie, że po raz kolejny dostaliśmy takiego psztyczka, że właśnie te nasze drużyny trzeba czekać do samego końca, do zakończenia turnieju, do zakończenia meczu, do ostatniej piłki, bo właśnie też przykład tego odbudowania się z Aksy pokazuje, że czasami pospieszne ocenianie może potem się różnie skończyć, a mieliśmy tego przykłady i w 2014, i 18, i 22 też przy reprezentacji, więc myślę, że ten sezon reprezentacyjny też bardzo trudny, bardzo ciekawy, bardzo długi, taki z bólem głowy, ja się o to pytałem trenera Grbicia, czy ma ból głowy, no bo rzeczywiście zaczyna sezon reprezentacyjny, wiedząc, że czerpie zawodników z 2 najlepszych drużyn w Europie, po sezonie, w którym i w lidze też błyszczało kilku siatkarzy, będąc wicemistrzem świata, więc wymagania w stosunku do Grbicia, jeśli w zeszłym sezonie jeszcze mówiliśmy, że przebudowa i tak dalej były takie oszczędne, a w tym sezonie no, będą jednoznaczne. Myślę, że będzie zdecydowanie więcej od niego też wymagane, żeby on to wszystko poukładał i żeby on znalazł teraz balans między zawodnikami i skonstruował swoją drużynę.
Chciał taką robotę, to niech bierze. Lepiej być trenerem kadry Słowenii, masz 6,5 zawodnika, wiadomo kto ma grać, niż kadrę Polski, gdzie masz 26 i nie wiadomo kogo wybrać. Takie życie.
Tak, tak, dlatego ja właśnie mówię to, że to będzie w tym sezonie, będziemy wymagać.
Tak, tak, ja sobie jeszcze pozwolę na małe wtrętu związane z prezesem Sirchim, bo to chyba wywiad Anastaziego, który pewnie też czytaliście, w którym znalazł 18 argumentów, które mu pozwalały się wytłumaczyć, że zdobył w sumie kapitalny, no przecież dobry wynik, zdobył 6. miejsce z Perugią, czy to jest tragedia? No ja bym nie miał tupetu się odezwać, bym po prostu zgasił światło i uciekł z takiego wywiadu. Ale on dodatkowo, no to pan Sirchi i on tam podał dokładnie, że pan Sirchi, on buduje skład, że tam trenerzy i Lorenzetti też nie będą mieli nic do powiedzenia. No to trochę mi się nie chce wierzyć, że pan Sirchi nie wie, że Jastrzębski Węgiel dobrze gra w siatkówkę. To znaczy, że ma bardzo słaby wywiad, i może miłość miłością, ale ta jego miłość nie może być ślepa, ukierunkowana tylko na dalej może na Brazylię i na argentyńskich graczy i na włoskich i może na serbskich, bo zdaje się jest im bliżej, bo jednak my tutaj mamy coś do powiedzenia, ale to oczywiście taki trochę żart, natomiast szczerze powiem, że artykuł czy wywiad taki dość długi trenera Anastaziego no powalił mnie. Wszyscy trenerzy polscy do szkolenia do tego trenera, jak piarowo zamykać troszkę słabszy sezon.
Ale ja wam to jest ciekawostka, bo faktycznie tam jest w Perugii taka sytuacja, że coś na zasadzie Moneyballa i tworzenie zespołu i dawanie zespołu trenerowi. Nigdzie tego nie ma na świecie. Nie ma w Jastrzębiu trener ma wpływ na zawodników i w Rzeszowie, i w Zawierciu, i w Trento, i w każdym klubie. Tam jest coś na zasadzie takiej, że Wujewicz siada za Sirchim, buduje zespół i mówi trenerowi, to trenuj tym, co my ci dajemy. I faktycznie to jest jedyny taki klub, który ja znam, tylko że prawda jest taka, że w Moneyball, jeżeli by nie wypaliło to, to Brad Pitt wiedział, że wyleci z roboty. A tutaj zmiana jest trenerów, a Wujewicz cały czas zostaje. Taka jest różnica.
Zostawmy tych Włochów, niech się martwią, bo to 3 razy z rzędu nasz zespół z Aksa Kędzierzyna chapnęła puchar. Ja się dopytywałem, czy wreszcie im go podarują na własność, tak żeby już nie musieli go wozić i rysować, tylko sobie go tam ustawić, ładnie pleksiglasem otoczyć, żeby paluchami nie dotykali kibice i wpuszczać wycieczki.
No właśnie, no a druga rzecz, no i to To też jednak dla mnie jest fascynujące, już teraz abstrahując, bo trochę inaczej to oceniałem rok temu i dwa lata temu, ale jest fascynujące dla mnie dalej, że z trzema różnymi trenerami, bo ty mówisz Moneyball, no to trochę taki Moneyball w Zaksie też jest, to znaczy, że no jednak drużynę nie buduje Grbić, nie buduje Kretu, nie buduje same LWO, nie buduje nawet sobie sztabu trenerskiego, tylko to jest Zaksa, w której którą podstawę zbudował jednak Sebastian Świderski. Mamy zawodników, którzy są jakąś tam punktem odniesienia. Przychodzi Grbić do tej drużyny, dostaje sztab szkoleniowy Zaksy i mówi się mu pracuj, tak? Odchodzi Grbić, przychodzi Kretu i mówią pracuj. Przychodzi sam LWO, pracuj, ty masz po prostu to wszystko gdzieś tam ogarnąć, a na końcu jednak najważniejsi są siatkarze w tym wypadku, w Zaksie mam wrażenie, że jakby stąd się bierze ten ich duch i stąd się bierze też według mnie to, ta różnica, że mówimy dzisiaj, że trochę bardziej Jastrzębski się zachowuje jak taka ekipa bardzo dobrych, może nawet najlepszych na świecie aktorów, ale indywidualistów, a Zaksa się zachowuje jak drużyna najlepszych na świecie graczy zespołowych, którzy w trudnym momencie zbierają się, pomagają sobie, naprostowują kiedy trzeba, bo mieliśmy takie obrazki w tym sezonie, kiedy kapitan Śliwka tam reprymendował Hubera i kiedy trzeba wszystko wyjaśniać. Troszkę mam wrażenie, że to wszystko też jest taki Moneyball. My mamy algorytm na zdobycie mistrzostwa.
No jak, przecież sam LWO Kiriagina ściągnął, przecież to jest, no to jak mówisz, że sam ten... Że
jego to jest wymysł, no nie, no błagam.
Ja myślę, że ja jak połączę pewne kropki w Kędzierzynie, to każdy po drodze na pewno dołożył, poza tym no, komunikacja taka czy taka, jak my korzystamy, jest, więc tutaj nawet jak ktoś odchodzi, czy Sebastian Świderski opuścił już Kędzierzyn formalnie jako prezes Polskiego Związku, to dalej przecież ten przepływ informacji jest, ale myślę, że tam Misio Hadała, to jest pewien element stały,
łączący.
Z tego co wiem, bardzo szanowany przez tych chłopaków, no i na pewno nie można nie zauważyć, że Olek Śliwka to jest kapitan przez duże K i facet, który sam cierpiąc na boisku, momentami naprawdę srodze, potrafi to wszystko wsadzić tam w kieszeń, przegryźć wargę, I cały czas, cały zespół pilnuje, żeby nikt tej głowy za nisko i tych ramion nie opuścił. Także, ale dzisiaj oni wszyscy są w jakiś sposób bohaterami. Także każdy po kolei, to powiedzenie, że z każdym trenerem Zaksa zdobywa, no to co, zamieniają sam LWO, czy...
No tak się śmiałem, że teraz muszą go zwolnić.
Jak nie zamienią, no to wiesz...
To nie będzie mistrzostwa.
Wydawało się, że nie ma czego poprawiać, no ale zobacz, już sam LWO ma co robić na następny rok. Odzyskać Mistrzostwo Polski.
Tak, to prawda.
Transfery, bo mówimy o transferach, nie?
No, jest jakaś plotka nowa?
No w Krasie, jak widzieliśmy, ja słuchałem wywiadu z prezesem nowym PO, chyba nie wiem, czy on jest już stały, czy tylko pełniący obowiązki Skry, o tym, że 23 czy 24 miliony złotych zostało w tym sezonie przepalonych, ale to jest budżet chyba Trento, takie mam wrażenie, mistrza Włoch, więc Skra dostaje pieniądze, Skra będzie żyła. I z tego co wiemy, to i Łomacz, i Wiśniewski, i Poręba dostaje roczne wypożyczenie. Dostał po dupie, bardzo mocno po łódź, ale dostał tak, że nikt więcej już nie podpisze trzech kontraktów w życiu z polskich zawodników. I to jest chyba nauczka dla zawodników, to jest chyba dobre dla klubów, dla prezesów i dla agentów, że już nikt w życiu, już nikt więcej nie zrobi takiego numeru. Dostał zgodę na wypożyczenie gdziekolwiek i będzie chyba grał w tym Bełchatowie. Jedynie problem jest chyba z Butrynem, który bardzo blisko jest Zawiercia i nawet nie wiem, czy tam już, chociaż oczywiście tam będzie, jak to w Zawierciu, zaprzeczanie wszystkiemu, ale tam jest bardzo blisko Zawiercia i będzie zwalniany, znaczy będzie miał zgodę Konarski na szukanie klubu. Zobaczymy, jak to się skończy, ale problem jest taki, że ze Skrago chce i teraz na razie ma i podpisaną umowę. Z Butrynem znowu się zaczyna zamieszanie, bo on jeszcze nie musi spłacić siebie w Olsztynie, bo on tam ma kilkaset tysięcy złotych do spłacenia swojego starego kontraktu. Ale Skra żyje. Skra będzie...
A co z Kleveno Kuba, tak przy okazji?
Zawiercie. On już Zawiercie.
A jednak Zawiercie, czyli kontrakt do Bełchatowa nie.
Nie, Bełchatowie stwierdzili po prostu, że wszystkie kontrakty są po prostu nieważne. Po prostu usiedli jeszcze raz z tymi chłopakami, których chcieli, czyli Łomacza na pewno, od Łomacza pewnie zaczęli, bo to wiadomo, że trzeba od rozgrywacza zacząć. A Butryna też są, tylko że w takich realnych pieniądzach, a nie w takich, bo tamte oferty, które były, to były po prostu przebitki takie dwukrotne, rynkowe.
A ten francuski libero?
Tak, to francuski libero, więc generalnie ten skład będzie niezły. Tam skład będzie niezły i chyba się wszystko się potoczy pozytywnie. Baliśmy się, że ta skra, która jeżeli to wiesz, wiadomo, że teraz trochę jest przepychanki, ale prezes mówi, że miał, wchodząc do klubu, miał 3000 zł na koncie i same długi. I jedna transza poszła jednoroczna, która poszła wszystko, zassały długi w całej transzy od sponsora, więc trzeba było tam dorzucić, ale skra będzie żyła. No i teraz dla mnie sensacyjny ten awans Częstochowy mimo wszystko, bo nikt się nie spodziewał, że Częstochowa przed sezonem, bo mówiliśmy o Będzinie, mówiliśmy, może Bydgoszcz nie ma na to pieniędzy, ale ten Będzin był takim numerem jeden. Mamy halę, ja też mam ten sentyment, troszkę kibicowałem oczywiście, bo Będzin z halą, finanse wyczyszczone, zero długów, dobre finansowanie, kontrakty już były podpisywane z zawodnikami plus ligowymi i one zaraz po piłce meczowej zostały skasowane, bo już budowali zespół na przyszły sezon. No Częstochowa będzie miała, nie widzę na razie tej Częstochowy, będą musieli uważać na sytuację Bielska, żeby tam nie zrobić takich numerów jak Bielsko, bo Bielsko generalnie, jakby wziąć pod uwagę wszystkie prowizje menedżerskie, wszystkie koszty tych wszystkich transferów, bo oni wykonali ze 20 transferów, to by pewnie jednego dobrego zawodnika kupili, bo oni tych transferów wykonali mnóstwo. Częstochowa wchodzi na rynek, co też jest dla mnie problemem. Terminarz pierwszej ligi nie pozwala, wskazuje Beniaminka na wchodzenie na rynek, który jest kompletnie wyczyszczony. Terminarz pierwszej ligi decyduje o tym, że teraz na rynku zostaje na środku Kalebka z Hajnem i być może trafią do Częstochowy. Terminarz powoduje, że być może trafi tam Waliński, chociaż do Katowic raczej, ale generalnie to są zawodnicy, którzy czekali na tego Beniaminka, więc oni nie mają czasu miesiąca na to, żeby zbudować zespół i być konkurencyjnym, tylko wchodzą na rynek już wtedy, kiedy już Radom jest pozamykany, czyli taki bezpośredni zespół do spadku i Lubin trochę, no może w ten sposób, no i Katowice, którzy na rynku już są. Więc troszkę się dzieje, może niedużo, ale ta skryna mieszała po prostu na rynku.
No musiała. A powiedz jeszcze jedno, albo przypomnijcie mi, jaki jest proces awansu zespołu do ligi. Czy sam awans sportowy zamyka temat, czy ten klub Częstochowy musi przejść, no nazwijmy ją weryfikacją, wiemy jak z tym bywa, no ale to po Legionowi trochę mamy mieszane uczucia. Znaczy właściwie nie mieszane, tylko takie mamy jak mamy, że na czym ta weryfikacja ma polegać i czy Częstochowa jest wręcz gotowa do spełnienia pewnych wymogów, bo ja wiem, że sportowo to się ciężko mierzy, no nikt ci nie może zarzucić, że masz zespół, który prawdopodobnie spadnie, bo ktoś może powiedzieć, no ale my wszystko robimy, finanse mamy, halę mamy, na tych zawodników finanse mamy i po prostu tak będziemy grali, a już teraz będziemy się martwić, czy to sportowo wystarczy, czy nie.
No wiesz co, weryfikacja musi być, ale powiem tylko tyle gwoli komentarza bardziej niż wyjaśnienie. Jaką weryfikację my chcemy, jeżeli do ligi dopuszczany będzie w przyszłym sezonie zespół ze Lwowa, który będzie grał w hali, która nie spełnia wymogów licencyjnych. Jeżeli do ligi dopuszczany jest Legionowo, w którym wiemy co się stało, czy jeżeli w trakcie sezonu Bełchatowie dzieje się to, co się działo, a wiemy, że to się działo nie przez kilka miesięcy, ale tak naprawdę przynajmniej ze 2 lata, no więc o jakich my licencjach mówimy, jeżeli takie rzeczy mają miejsce i to nie pierwszy raz.
Stare te zasady były takie, te 3 milionów, ale to już, słuchajcie, po tych 3 miliony 10 lat temu, a 3 miliony teraz to jest zupełnie inne 3 miliony. A hale, to jak powiedzieliście o Wieluniu, ja też słyszałem o Ostrowcu, słyszałem o Mielcu, słyszałem o Zielonej Górze.
Ale tamte hale wszystkie były ok.
Tak, wszystkie spełniały, ale trafił się Wieluń i Wieluń jest, wygląda teraz tak, mniejszy Radom, no mniejszy Radom to jest Wieluń, bo w Radomie jest większa hala niż w Wieluniu. Wieluniu to jest szkolna hala i teraz robimy krok w tył, a mieli szansę, bo oni mogli zagrać w Ostrowcu czy w Mielcu w tych halach. Więc,
a ja nie wiem, problem. Czy w Wieluniu da się rozstawić kamery normalnie.
No to na ręce będzie ten. Na ręce
kiedyś
będzie
robiliśmy ten, jakieś mecze, ale no to raczej na poziomie takim rozgrzewkowym.
Nie, słabo to wygląda.
Słabe. To jest słabe. Też o tym usłyszałem. Wiem, że na pewno samo miasto i ludzie tam z tego miasta bardzo chcą pomóc i na pewno kosztorys, jaki wystawili zespołowi z Lwowa, jest ciekawy. No ale poza wszystkim no, ten zespół ma funkcjonować w naszej plus lidze. No i jeśli mówimy o niej, najlepsza liga świata.
No właśnie.
No tak, nie, no to jest krok w tył. To jest krok w tył, no bo to i tak jest, to jest tak i tak podanie, czy zapraszamy ze względu na sytuację na Ukrainę zespół do Lwowa, do naszej ligi, ale i teraz znowu robimy krok w tył i dajemy ich na halę szkolną. No trochę to no słabo wygląda. No.
Dokończ, papa.
No właściwie nie mam nic więcej do powiedzenia, bo dowiedziałem się to no, dosłownie, no nie wiem, wczoraj, późnym wieczorem czy dzisiaj, bo tam też za bardzo nie grzebałem w tych wszystkich rzeczach. Teraz bardziej w tej euforii, że tak powiem, tego turyńskiego dnia tu się żyło, więc te wszystkie informacje, które tam spływały, no oczywiście cała historia związana z Bełchatowem była bardzo, bardzo ważna i tu już Kuba wszystko powiedział, więc ja się tylko mogę cieszyć, że to się nie skończyło jakąś degradacją zespołu bardzo nisko. Ja myślę, że w normalnych, no, innych krajach, chociażby jak Francja, to by byli w czwartej lidze i byłoby bardzo przykro, bo temat byłby zamknięty i surowy.
No, no, nie, troszkę natomiast
dzisiaj. Jak to się stało, no to niech to już tam się odpowiednie, że tak powiem, instrumenty zadziałają, żeby się dowiedzieć dlaczego i kto te środki po prostu źle wydawał, czy nie tak wydawał, że klub, mając tak możnego sponsora, jednak regularnie płacącego, no popadł. Ale ten temat już poruszaliśmy kilka razy, nie ma co go odgrzewać. Tu raczej potem widziałem taką troskę raczej kibiców tych niezależnych, że choć sympatie oczywiście są podzielone co do Skry, jak do każdego zespołu, ale wielu kibiców, powiedzmy takich siatkarskich, po prostu mówiono, szkoda by było, gdyby ten klub się rozpadł, nawet ogromne oburzenie, żeby ten klub się przeniósł do Łodzi. Także no, jeśli to pozostanie w Bełchatowie i nawet to cierpią jeden czy dwa sezony, bo na pewno tyle będzie potrzeba, żeby odbudować wiarygodność, pokazać, no, skład przygotować do grania, wrócić do pucharów europejskich, ale życzmy im dobrze, to jeden z naszych zespołów, o który jako liga też musimy dbać.
Wielkie dzięki za tą godzinę. Przypominam, że mamy cały czas w zawieszeniu odcinek o Mariuszu Wlazłym, więc trzeba będzie się zebrać i Mariuszowi podziękować za całą karierę. No i oczywiście zaczyna się sezon reprezentacyjny, więc też będziemy za chwilkę musieli o reprezentacji porozmawiać, no ale myślę, że to już w kolejnych odcinkach, więc dziękuję bardzo.
Nie wyobrażam sobie pożegnania Mariusza Wlazłego bez pożegnania na meczu reprezentacyjnym.
No, w ogóle uważam, że reprezentacyjnie jesteśmy winni pożegnać tych, którzy powiedzieli już oficjalnie swoje no dziękuję pas, tak, bo nie wszyscy zakończyli, oczywiście. Natomiast taki Michał Kubiak czy Piotr Nowakowski powiedzieli oficjalnie, że to jest koniec, czy Damian Wojtaszek powiedzieli, że to jest koniec ich reprezentacyjnej kariery.
To jest standard, który będzie utrwalony. Ja mogę tylko przy okazji powiedzieć, że bardzo bym chciał zwrócić uwagę jednak na poprawienie strony historycznej w Polskim Związku Piłki Siatkowej, bo to jest nasza duma, sława, ci ludzie, ta historia, a wnuczkowie czy dzieci trochę starsze już się dopytują i chciałyby gdzieś zajrzeć i poszukać, a troszkę nie przystoi, żeby nasza federacja stronę historyczną miała tak mocno zaniedbaną i nie można się dowiedzieć, kto ile grał meczów, gdzie i kiedy. I zwracam tylko uwagę, życzliwie.
To jeśli jeszcze o historii, o stronie historycznej, to niech spoczywa w pokoju Krzysiu Metzner, bo to był właśnie człowiek wielkiej wiedzy historycznej.
Ostatni, który ogarnął to w taki sposób, który ja przynajmniej swoje lata mogę zweryfikować i on nawet odnalazł błędy w moich zapiskach prywatnych, więc Krzysztofowi taka wieczna pamięć nasza siatkarska, bo ten człowiek polepił to wszystko. No i właśnie do jego książek, gdyby ich nie było, to wielu ludzi by nie miało zielonego pojęcia kto, kiedy i gdzie.
Absolutnie encyklopedia wiedzy tej takiej przednowoczesną internetową siatkówką, tak powiedzmy. Dziękuję bardzo, panowie.
Trzymajcie się Państwo. Podpowiadajcie do
ligi. Kiedyś.
No właśnie zniknąłeś w momencie, kiedy mówiłem, że jesteśmy winni podsumować karierę i podziękować Mariuszowi Wlazłemu.
Ja wiem, ale podsumowanie,
podsumowanie ligi też w takim razie. No i zaczynamy sezon reprezentacyjny, więc jesteśmy, mamy trzy tematy do zrobienia.
Wojtek, w czwartek się widzimy w Katowicach. Tam sobie
nie,
będziemy wieczorem.
Nie, niestety nie, ponieważ moje plany zostały zaburzone przez bardzo wydarzenie przeze mnie niespodziewane. Zostałem mianowicie nominowany do nagrody Telekamer z Tomaszem Swędrowskim.
Wojtek,
oczywiście nie oznacza zwycięstwa, ale no...
Wiecie, kto macie głosować?
Zobaczyłem konkurentów, widzę małe szanse.
Jerzy Peruka Turecka już nie może wygrać Telekamery, więc kibicujemy wszyscy, wysyłamy na papę i...
No już chyba temat Tomasz zamknięty i chyba nie do wysyłania, bo to chyba niestety kategoria, którą wybiera, wiesz, kapituła.
A, kapituła.
Nie, nie wiem, jakie siły, jakie lobby tam...
Coś tam można pokombinować.
Sprawdź, kto tam głosuje, sprawdź, kto jest w kapitule i nasi ludzie zadzwonią do tamtych ludzi i zrobimy, żebyś wygrał.
Sanki, jedziemy sankami.
Myślę, że więc tam się w Katowicach nie widzimy, do Sosnowca już nie dotrę, bo trochę jestem taki średnio już sprawny i nie chcę mi się specjalnie nadwyrężać tego kręgosłupa. Także tu się na razie nie spotkamy, ale na pewno jak już reprezentacje ruszą, no to spotkamy się w dziuplach w dowolnych godzinach, Kuba, w dowolnych godzinach.
To prawda. Do usłyszenia, dziękuję.
Do zobaczenia.